Powracamy do naszej rozmowy, powracamy do naszego spotkania. Przypomnę, że dziś gościmy doktora Wiesława Poleszaka, psychologa, wykładowcę akademickiego, psychoterapeutę, no i oczywiście eksperta i człowieka, który jest blisko z seniorami, ich problemami. Uzależnienia to jest taka nić przewodnia wielu naszych spotkań. One dotykają właściwie każdej grupy społecznej. O najstarszych rozmawialiśmy, ale przeszliśmy w ostatniej części naszego spotkania do tej interakcji, do takiego najpiękniejszego, powiedziałabym, związku, który może dać prewencyjnie, bo też szukamy sposobów, jak sobie radzić w tej sytuacji covidowej, jak sobie radzić z emocjami, jak nie dać się problemom, bo one i tak następują, ale tym problemom z uzależnieniami, to ta więź międzypokoleniowa.
No jest bardzo
umiejętność
ważna.
Rozmowy, a często jej nie posiadaliśmy przed COVID-em także.
Pamiętajmy, że jak, no oczywiście bez dwóch zdań największymi ofiarami COVID-u są seniorzy, tak? I to bez dwóch zdań, bo my trochę jakby chroniąc ich, spychamy ich na margines, no bo mamy taką pozytywną motywację, bo to oni są najbardziej zagrożeni. Ale brakuje trochę nad tym takiej refleksji i wnikliwości. Bo
to już są doświadczenia naukowca obserwującego.
Tak, tak. I jakby to wynika badania, też z badań, które prowadziliśmy, tak, które robimy. Po takim pierwszej, jesteśmy po pierwszej fazie. To była trochę inna faza, bo faza pojawienia się, natomiast teraz jesteśmy trochę w innym etapie. Tak?
No ale też cały czas sinusoidą i rosną te przypadki. Także trudno powiedzieć, że my już przywykliśmy trochę i seniorzy także.
My próbujemy
sensie
sobie poradzić z tym, a to nie znaczy, że my sobie dobrze radzimy.
I to tak? Nie znaczy, że nie ma lęku.
Mam nawet poczucie, że tak sobie radzimy, że wiele osób ten lęk nam podnosi, bo to, na co się bardzo mocno skarżą seniorzy, no bo oni sobie bardzo mądrze próbują z tym poradzić, tak? No skoro mówicie, że jest i jest to zagrożenie i że pomaga to ten dystans, maseczki, dezynfekcja, no to oni się do tego dostosowują. Tylko co z tego, że seniorzy się dostosowują, wsiadają do komunikacji miejskiej
i okazuje się, że
i muszą walczyć, bo młodzi ludzie jakby lekceważą to i na próbę zwrócenia uwagi słyszą taki komentarz: bo ja nie wierzę, tak? No, to znaczy, co to znaczy, tak? Naukowo, tak? Z perspektywy psychologicznej. To znaczy, że ten człowiek poradził sobie z pandemią w taki sposób, że jej zaprzecza, tak? No dlaczego? No tak może, tak? Bo po pierwsze, jak nie ma, to nie musi się przejmować i nie musi sobie wprowadzać żadnych ograniczeń.
Bo to jego
po
nie
drugie,
dotyka.
Mniejsze jest ryzyko, tak? A jak jeszcze sobie wmówi, że nie ma, to właściwie nie ma żadnego ryzyka. Tylko nie ma tej świadomości, że bardzo mocno dezorganizuje i trochę niszczy ten świat drugiego człowieka, który próbuje sobie poradzić, zbudować bezpieczeństwo przez pewne zasady, na które się umawiamy. I tutaj myślę, że to jest też taki trochę sprawdzań z naszej dojrzałości, z naszej kultury, z naszego wychowania. I zamiast uderzać takie tony politykowania, tak, bo tutaj niestety też jakby ciągle się ten polityka w to wprowadza i próbuje się rozgrywać tym COVID-em, co jest bardzo niebezpieczne i nieodpowiedzialne. Zamiast to tak zastanówmy się, tak, jako rodzice najpierw, nie?
Po ludzku.
Po ludzku, tak. Czy myśmy wychowali te dzieci do tego, właśnie, czy myśmy dobrze je wychowali, a po czym to poznać? No po tym, na ile one potrafią się odpowiedzialnie zachowywać, tak? Ja rozumiem, że czasami wchodzimy w środowisko osób starszych i one nie mają tych maseczek. No i jest takie poczucie, to może ja jestem dziwny, bo w niej chodzę, ale to ja odpowiadam za siebie i swój stosunek do drugiego człowieka. To jest definicja dojrzałości. Więc niezależnie od tego, co robią inni, ja wywiązuję się z tego, co uważam za stosowne, tak? Czyli chroniąc innych, bo pamiętajmy o tym, że maseczki chronią głównie innych. Mam tą maseczkę, tak? I nawet pod tą presją, nawet jak się czuję czarną owcą, to jej nie zdejmuję. Chociaż byłoby to łatwe, bo inni nie chodzą, ale co to ma za znaczenie do mnie, dla mojej dojrzałości. Druga taka rzecz bardzo ważna, no właśnie to oddaj do rodziców. No zastanówmy się, czy nasze dziecko rzeczywiście, to jest taki wskaźnik dojrzałości, bardzo czytelny, bardzo prosty, tak? Czy ja go wychowałem do tego poziomu dojrzałości, że ono potrafi szanować, jakby no, chronić drugiego człowieka, no i zdaje egzamin z tej takiej ludzkiej natury, tak?
Taki test z wartości bardzo istotnych.
Tak, ale bardzo prosty test. No, czy, no skoro tak, wiesz, powinieneś robisz czy nie robisz? No, jak nie robisz, no to tutaj powinna się pojawić taka rozmowa, czemu, tak? Bo pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko kwestia maseczki i tego COVID-u, no bo albo jesteś dojrzały i będziesz dojrzale reagował w każdej sytuacji, będziesz dojrzale budował związki, będziesz dojrzale wykonywał swoje zadania w pracy, w szkole, albo nie jesteś. Natomiast piękne wychowawczo jest to, że to jest tak proste, tak czytelne, że nie ma tutaj miejsca na nadinterpretację, na dyskusję. Aż się dziwię, że tak mało jest no, takich interwencji wychowawczych na temat, czy to w szkole, czy to...
Bo to jest wyjątkowa okazja dla tych, którzy... No bo ciągle potrzeba właśnie iść z wychowaniem do młodego człowieka, korzystając z okoliczności. Okoliczności absolutnie, są trudne, tak. Ale dają możliwość.
Wspaniałe możliwości dają. Ja słyszę też, ponieważ w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji mamy też liceum sportowe i widzę, że wychowawcy reagują, tak? No bo ciągle ścigają tych uczniów, tylko to jest taka, no załóż maseczka, tak? To nie na tym polega też wychowanie, tak? Bo to potrzeba rozmawiać, to trzeba pomóc zrozumieć, to dać informację zwrotną, tak?
To jest taka sytuacja w przypadku tych miejsc, gdzie jeszcze nie jest dana miejscowość w strefie czerwonej, gdzie wiadomo, że i w miejscach pod dachem i na zewnątrz wszędzie jest obowiązek w tej chwili zakładania maseczki. Ale to już jest inna sytuacja, bo to jest obowiązek, nakaz, kara, prawda?
Tak.
Mandat. To już jest co innego. A w momencie, kiedy to ty decydujesz i od ciebie to zależy, bo powinieneś to zrobić... Wchodzimy w dywagacje właśnie
ale
takie
jest to jest takie bardzo
istotne,
ciekawe, bo to jest, nie wiem, czy to nie jest takie trochę nasze polskie, tak? Że jak mamy możliwość odpowiedzialnego zachowania, to robimy wszystko, żeby tego nie zrobić, bo chcemy się zbuntować, bo chcemy pokazać, że to ja decyduję.
Bo nam się wydaje wtedy, że to ogranicza naszą wolność.
Oczywiście, tak. W konsekwencji otoczenie, czyli tutaj władze, muszą, chroniąc innych, muszą bardzo ostre przepisy wprowadzić, gdzie... No,
w trosce.
Będzie to w trosce o tych najsłabszych, bo to jest obowiązek, no, żeby chroniły tych najsłabszych.
I teraz?
Pojawiają się kary, tak? I wtedy się buntujemy, że nas ograniczają, że nam zamykają. No, jak masz możliwość bycia wolnym i dobrego wybierania, to nie wybierasz. Jak ktoś decyduje za siebie, to narzekasz. No,
to jest takie,
mało dojrzałe, bym powiedział, tak? Żeby nie oceniać jakby tutaj ludzi. Natomiast no, pamiętajmy, że z naszej perspektywy chodzi o to, żeby było dobrze, żeby było zgodnie z tymi wartościami. To znaczy, żeby każdy i pielęgnował tą swoją wolność i tej wolności jak najwięcej miał. Ja rozumiem, że tutaj też jakby ta taka zmienność, czy te maseczki pomagają, czy nie pomagają. Też to autorytety, które różnie do tego podchodzą. No ale to nie zwalnia nas z własnego rozumu, tak? I też wyciągania wniosków. No, logika pokazuje i
czasami... Jak mówią specjaliści aktualnie, bezsprzecznie maseczki są nam potrzebne i tym, z którymi obcujemy, to
tak,
jakoś
chronią. Jest kilka takich memów, które brutalnie pokazują taką właściwość, jak to jest, jak się... przepuszcza płyn przez materiał albo bez materiału, tak? Jak daleko on, że tak powiem, poleci, tak?
Ja wzięłam do ręki teraz tę publikację, którą otrzymałam od ciebie. To jest edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. To jest redakcja naukowa Jacka Pyżalskiego.
Tak, wszystko się zgadza. To zrobiliśmy taką, ponieważ szybko weszliśmy w ten okres zdalnego nauczania, zaskoczenia. Więc porozumieliśmy się tutaj z profesorem Pyżalskim, z Jackiem, że potrzeba jednak wesprzeć nauczycieli,
Edu-akcja.
Bo oni trochę zostali sami i zwłaszcza tutaj z firmą Eduakcja, która sobie świetnie poradziła.
Relacje przede wszystkim, nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone, to jest akurat obecnego tu w studiu Wiesława Poleszaka wraz z wspomnianym Jackiem Pyżalskim duży, powiedziałabym, materiał do analizowania i do podjęcia. Czasu trochę mamy, więc zatrzymujemy się przy młodszych.
Tak.
Obiecanej.
Myślę, że oni też bardzo... Myślę, że pamiętajmy o tym, że wszyscy potrzebują tych relacji. Człowiek jest istotą społeczną. Rodzi się, rozwija, żyje dzięki grupie. Tak?
Tu nie ma wątpliwości.
Nie ma wątpliwości. Jeżeli mówimy o młodszych ludziach, to też pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko kwestia tych, czy są samotni, czy nie są samotni, czy mają więcej, czy mniej tych ludzi. Tutaj wchodzi w grę też prawidłowości rozwojowe, psychologia rozwojowa, zadania rozwojowe, które wymagają jakby do zrealizowania ich, koniecznie są inni ludzie, tak? Czy potrzebne są rówieśnicy, potrzebni są wychowawcy, te bliskie relacje rodzinne i prawidłowo i bezpieczeństwo w tej rodzinie, no bo dziecko się opiera tutaj na tym bliższym otoczeniu i czym bardziej dojrzewa, czym bardziej wchodzi w kolejne etapy, tym bardziej są dla niego konieczne, potrzebne te relacje z innymi ludźmi.
No tęsknili za rówieśnikami głównie, za szkołą, wracając
tak, ale
do
też
szkoły.
Pamiętajmy, że to nie jest tylko kwestia tych emocji, tej samotności, bo tak często mówimy, o tam siedział, nudził się i teraz
tak,
potrzebuje...
Tak, żeby nie przedobrzyć w tych opiniach.
Pamiętajmy o tym, że dzięki rówieśnikom my budujemy swoją tożsamość psychoseksualną. Dzięki rówieśnikom przebudowujemy relacje z rodziną. Dzięki rówieśnikom też odchodzimy od rodziny po to, żeby zbudować niezależne, silne swoje ja. Więc ta grupa rówieśnicza jest bardzo ważna, ale też ważne jest to, co jest wynikiem tych relacji. Czy to są konstruktywne relacje, to są wspierające, czy ten klimat jest pozytywny tych relacji, czy jest negatywny.
No właśnie.
A tutaj jest bardzo różnie, tak?
No właśnie. I to jest ten zaułek, do którego w naszych nocnych rozmowach niestety zmierzamy często, by się zatrzymać w przystanku nocy i by wtedy szukać przyczyn, powodów i sposobów na to, jak pomóc temu młodemu człowiekowi i co się dzieje, żeby też tu sytuacja aktualna od marca, od właściwie do dzisiejszego dnia, wiele się pozmieniało. Jak mówią młodzi ludzie, wszystko się pozmieniało.
No dla nich na pewno, pamiętajcie, że oni też w pewnym wieku, oczywiście nie mówimy o najmniejszych dzieciach, ale dla nich też jest ważna grupa, bo to dziecko się w tym wczesnoszkolnym, czy nawet jeszcze wcześniejszym etapie rozwija także poprzez zabawę, tak? Ono, stąd też takie zabawy tematyczne, uczy się relacji, no, czego się Jaś nie nauczył, tego Jan nie będzie potrafił, tak? Więc jeżeli nie nauczą, nie zbudują tych relacji z innymi ludźmi, to nie będą w stanie ich wykorzystać w wielu bardzo wymagających, trudnych sytuacjach konfliktowych, obciążających. Mówię tu na przykład o rodzinie, o założeniu rodziny, tak? Więc też pamiętajmy o tym, że skąd się bierze to, że wielu młodych ludzi bardzo szybko rezygnuje z budowania związku rodzinnego, rodziny, tak? Albo się boi tego trwałego związku. No z czegoś to wynika. Oczywiście ja widzę takie dwa główne problemy. Znaczy jeden to jest to, że o czymśmy mówili, że jakby jakość tych relacji, tak? Że no, przy braku pewnych umiejętności, a tych umiejętności brakuje dlatego, że ich nie ćwiczymy, tak? No jak się nie nauczymy, to nie umiemy. Tego czasu na uczenie się jest teraz bardzo mało, bo jednak gro młodych ludzi wybiera to, co jest bardziej przystępne, atrakcyjniejsze, dostępne, czyli na przykład gry komputerowe. Nie ma co im się dziwić, tak? No bo to wspaniale zajmuje czas wolny, to jest bardzo emocjonujące.
Tym bardziej, że w czasie lockdownu głównie siedzieli przy komputerach, nie tylko z powodu lekcji.
No nie, oczywiście, że tak. No,
wydłużali ten czas i coś się w międzyczasie
ja
może
myślę,
zadzieć.
Że w wielu rodzinach nawet tak. Się rodzice cieszyli, że przymykali oczy na to, bo...
Bo każdy miał swoje zajęcie przy
każdy
innym
komputerze. Każdy miał odrobinę przestrzeni dla siebie, także nawet na tą pracę zawodową, tak? I przede wszystkim nie było na przykład walki o jakąś tam przestrzeń, tak? Czy też... Więc no... To trochę naturalne, trochę wymagające, no ale niestety tak się też dzieje, że czasami prowadzące do no, niebezpiecznych skutków, tak? Bo czym więcej tego czasu w grach, czym mniej w relacjach, no to jak nie ćwiczysz, to nie masz, tak? No, trening czyni mistrza. To jest jakby jeden powód. No, drugi taki zasadniczy to oprócz tych braku umiejętności, to też jakby skutkiem tych braku umiejętności jest to, że dzieci łatwo się ranią w tych relacjach. Jak się poranią, tak, wkręcają się w takie, że tak powiem, przemoc czy agresję, najpierw później przemoc. Niektórzy odkrywają, że dzięki tej agresji i tej przewadze mogą zaspokajać swoje potrzeby, więc to zaczyna się to patologizować trochę. W konsekwencji niektórzy unikają później tych relacji rówieśniczych, bo one są źródłem cierpienia, tak. I to nie znaczy wcale, że jak taka ofiara takiej przemocy wycofuje się, że to jest wina tych, z którymi się zdarzyła, bo to nie zawsze tak jest, że to czasami to, ta odpowiedzialność jest bardziej rozłożona w różnych procentach.
To jest wypadkowa,
tak, bo dziecko wrażliwe jakby zwraca na więcej uwagę, na więcej symptomów takich w relacji, tak, i ktoś tam się skrzywi i on to odbiera jako to jest rzeczy przeciwko niemu, tak, no. Inni nie mają takiej świadomości. No, pamiętajmy o tym, że też zadaniem rozwojowym przy takim wchodzeniu w pierwszej części adolescencji jest takie potwierdzanie się w grupie, że tam też jest taki podwyższony egocentryzm, skupianie się na sobie i jakby wtedy nie wiem nawet, że depczę komuś po palcach, tak? Ja sobie idę, żeby coś wziąć, natomiast no, to, że coś pod nogami, no to jest, ja to się na to nie skupiam, ale innych to boli, tak? Więc to jest bardzo złożony świat i tutaj trzeba być bardzo wrażliwym, długo tego się uczyć. No, krótko mówiąc, no, żeby być dojrzałym, odpowiedzialnym, skutecznym człowiekiem, no to trzeba trochę na to zapracować. No niestety wielu rodziców tak sobie zakłada.
Jakby... A dziecko nie ma tej świadomości, że to jest praca na zaś.
Nie, jest niedojrzałe.
Ono jest jeszcze po prostu niedojrzałe.
Ono się dopiero tego uczy, tak? Ma się uczyć, mamy pewną świadomość budować. W zależności od wieku to powinno do tej świadomości dostawać coraz więcej i coraz więcej odpowiedzialności.
Ale tu rola rodziców.
Wychowawców, tak? Znaczy wychowawców w ogóle. A mam takie poczucie, że on też przez to, że nam się trochę wygodniej żyje, to my tej wygody coraz obszerniej korzystamy i coraz częściej hodujemy dzieci, niż je wychowujemy. Nie chcę tutaj moralizować, czy się wymęczać, no ale też no, tak zachęcam rodziców, niech się zastanowią. No, w wychowaniu chodzi o coś więcej niż tylko, żeby dać jeść, żeby było ciepło, żeby ubrać, żeby było zdrowe, tak? No to samo robimy
w przypadku
hodowli,
każdego
tak?
stworzenia.
Tak. Mhm. No, to znaczy, że skoro jest inna kategoria, czy jakby inne pojęcie wychowanie, to w wychowaniu chodzi o coś więcej. Chodzi o to, żeby wychowywać do pewnych wartości, do czegoś, co człowieka rozwija, czyni jakby go no, ponad ten świat...
Wrażliwości.
Niemoralny, tak? To znaczy ponad ten świat, który jest nieświadomy, nie? Więc no, tutaj nie sprowadzajmy tego tylko do hodowli, tylko też jakby zastanówmy się, a do czego my chcemy wychować swoje dziecko? Nie dlatego, że ja tak mówię, albo że tak trzeba, tylko dlatego, że to wszystko, co my mu damy, do czego my go wychowamy, to mu zaprocentuje w życiu, o to będzie bogatszy, o to będzie mądrzejszy, o to będzie sprawniejszy i to będzie jego przewaga, to jest jego kapitał, nie?
Goście z Albrechtówki, bo kiedyś z Cholewianki, którzy przyjeżdżają tu do naszego studia, zauważają, że nic się nie zmieniło w sensie otwartości przyjmowania i potrzeby istnienia takiego ośrodka, niezależnie od czasu pandemii czy nie pandemii. Ten problem po prostu jest.
I będzie, tak?
I będzie. A on się pojawia tu po ostatnim wątku, który rozwinąłeś. Głównie wtedy, tak, kiedy gdzieś tego kontaktu też nie ma. Kiedy to dziecko nie może przyjść i nie może porozmawiać, bardzo często zwracają na to uwagę.
Ja bym poszedł nawet trochę dalej.
Terapeuci uzależnieni.
Ja bym poszedł nawet trochę dalej, tak, bo to jest takie trochę wygodne dla wychowawcy, czy też do rodzica, czy wychowawcy, że to dziecko ma przyjść, tak?
W sensie, że się boi, że nie ma odwagi, że nie ma
właśnie,
przestrzeni, że nie ma pewności,
to raczej my mamy
że zostanie
wyjść
wysłuchane.
Do dziecka, bo to ono jest słabsze, niedojrzałe, nieradzące sobie. Niektóre sobie radzą świetnie i same przychodzą, a my ich
ale
nie
jak
słuchamy
nie chcą,
i odpłacamy.
Ale jak nie chcą rozmawiać? No taki nastolatek wcale nie musi... Z otwartymi ramionami witać, nie wiem,
ludzie są różni,
rodzica
tak?
I mówić, że wchodzi w jego przestrzeń. Trzeba szukać dróg.
No, na tym polega
są specjaliści, także przez telefon.
Nasza mądrość polega na tym, czy dojrzałość, czy powinna polegać na tym, że też musimy jakby zobaczyć, wykorzystać swoją wiedzę życiową do tego, zobaczyć, czy ktoś jest zamknięty i mu trudniej wyjść, czy ktoś jest wręcz przeciwnie, nawet nie trzeba go zachęcać, on i tak wlezie i przekroczy nawet granicę. W zależności od tego, jaki jest, to też co innego trzeba mu, czego innego uczyć, tak? No, tego, który przekracza granicę, nie trzeba uczyć przekraczania i wychodzenia, bo on lepiej to potrafi niż my, tak? Więc raczej tego nie nauczymy. Natomiast
tak.
Warto go nauczyć się zatrzymywać i przewidywać i zastanowić się.
Powściągliwości, spojrzenia innego na życie.
Powściągliwości, kontroli też. Mm-hmm. No, pamiętajcie, że no, u podstaw zachowań takich ryzykownych leży właśnie impulsywność, niekontrolowanie swoich emocji, niekontrolowanie swoich zachowań. To jest zwłaszcza w tej grupie, tak? Bo oni będą przekraczali, jak przekraczają, to będą wszystkiego próbowali, we wszystko będą chcieli wejść, wszystkiego doświadczyć, a to nie jest zdrowe, potrzebne i, no i niezbyt dobre perspektywy ma, tak?
I potem pojawiają się problemy. I to, o czym teraz rozmawiamy, to jest właściwie rodzaj swoistej profilaktyki.
Tak, profilaktyki rozumianej też, pamiętajmy,
w szerokim aspekcie.
Że profilaktykę definiujemy jako interwencję w nieskuteczne wychowanie, tak? To znaczy tam, gdzie się nie udało naturalnie, rozwojowo dziecku nabyć pewnych umiejętności, to my powinniśmy wejść i skorygować to, czy to w domu, czy to w szkole, żeby się nie obudzić z ręką w nocniku, kiedy dziecko już jest uzależnione, a ponieważ trochę nam się dzieje coraz wcześniej, więc też jakby trudniej nam tym dzieciom pomagać, tak? Bo w dużej mierze nachodzi to na pewne prawidłowości rozwojowe, nachodzi na to na brak refleksji, a wiele terapii wymaga tej refleksji, więc tutaj pamiętajmy, że to nie jest taka zabawa. To trzeba bardzo odpowiedzialnie i świadomie to wychowanie prowadzić. Ale mówimy to o jednych takich, którzy przekraczają, no ale są też ci drudzy, którzy są właśnie bardzo gdzieś tam nadwrażliwi, zamknięci w sobie i oni się z wieloma emocjami, z wieloma problemami
nie
zostają
radzą
sami, tak? Mhm. Więc oni nie przyjdą do nas, to my mamy wyjść do nich, zachęcić ich i to nie raz, bo z reguły to dziecko wtedy będzie zaskoczone, jeszcze się bardziej schowa, tylko jakby jak w małym księciu, tak? No, oswajać, tak? A jak oswoimy, to też bierzmy za to odpowiedzialność. A nam się tak czasami brakuje tej cierpliwości, bo dziecko się nie zachowało tak. No, jak mówi Lisek, jak oswoiłeś, to bierz odpowiedzialność za tą relację. Można powiedzieć, no też jak powołałeś do życia, no to bierz odpowiedzialność za tworzenie warunków do rozwoju, żeby ten człowiek się stawał coraz piękniejszy, wspanialszy i żeby unikał takich niebezpieczeństw, min, które no, są na stałe wpisane w nasze życie. I nie da się przeżyć tego życia, żeby nie skonfrontować się z agresją, z uzależnieniami, ze środkami psychoaktywnymi, z różnymi pokusami. No to dziecko musi być przygotowane na to, że jak to spotka, żeby wiedziało, co robi, tak? Ale to wymaga takiego dodatkowego zaangażowania, czasu, energii. I ja mam poczucie, że ta pandemia u niektórych zadziałała na plus, tak?
Bo też pamiętam. I o tym będziemy mówić za kilka minut. Jakie są plusy tej aktualnej trudnej sytuacji? Zwłaszcza jeśli chodzi o młodych ludzi.